Sokółka. Mała, urokliwa miejscowość na Podlasiu. To tu dzieje się akcja powieści obyczajowo-kryminalnej. Jest morderstwo i poszukiwanie sprawcy. Kto skomplikuje śledztwo i czy uda się przełamać zmowę milczenia miejscowych? Podlasie jeszcze nigdy nie skrywało tylu tajemnic. Ciało i krew. Fragmenty książki Marty Łysek czyta Piotr Szekowski.
Grzegorz stał na chodniku na małym parkingu kancelarii z telefonem w ręku i udawał, że pisze maila. 7:07, 8:10. Ksiądz śpieszył się na dyżur do kościoła na 18:00. No bardzo proszę, drzwi od plebanii w końcu się otworzyły, więc przygotował się do szybkiej ucieczki, żeby uniknąć ewentualnej konfrontacji. Ale to była tylko ta dziewczyna, która siedziała z telefonem w poczekalni. Drzwi wymknęły się jej z ręki i zamknęły z hukiem. Zbiegła po schodkach, najwyraźniej rozzłoszczona i wciąż z nosem w telefonie. Przeszła koło niego, nawet nie patrząc, potknęła się o wystającą płytkę chodnikową, a potem schowała telefon i pobiegła gdzieś tam w miasto. A księdza nie ma. To znaczy, jest wciąż w kancelarii. No, no, 13 po 15. Przeszedł kawałek dalej, żeby tak nie stać na widoku i dobrze, bo za chwilę wyszli. Ksiądz i ta brunetka razem. Uścisnął jej rękę, chwilę jeszcze porozmawiali, a raczej to on chyba mówił, bo ona grzecznie słuchała, aż w końcu przerwała mu z uśmiechem, więc uścisnął jej rękę jeszcze raz. I poszła na parking do samochodu. Niezłe ma nogi. Księdzu też chyba się spodobały, bo wcale nie pobiegł do kościoła, tylko wyjął telefon, ale wciąż patrzył na nią, dopóki nie wsiadła do auta. Dopiero potem ruszył w stronę zakrystii, pukając nerwowo w ekranik i nie rozglądając się dookoła. Całe szczęście, bo inaczej na pewno by Grzegorza zauważył. Siadł w konfesjonale, chociaż było już o wiele za późno. Powinien raczej od razu iść rozdawać komunię, ale ludzi było mało, dwóch w koncelebrze sobie poradzi. Do spowiedzi nikt nie podchodził. Ogarnął go przyjemny chłód. Wyciszył się, zatopił we własnych myślach. Tak, to był właśnie jego sekret. Jego defekt, jego słabość. Potrzebował w życiu kobiet. Ich przyjaźni, uwagi, troski. Wiadomo, jak każdy. Tylko, że on, gdy tą przyjaźnią i troską, któraś go obdarzała, choć bardzo, bardzo się starał, i tak w końcu się zakochiwał. Wystarczało trochę uwagi, życzliwość, piękne oczy albo nogi i otwartość na to, żeby wejść w trochę bliższą relację z księdzem. Taką prawdziwą, szczerą, bez uwielbiania i słodzenia, normalną. Brakowało mu tego w kapłańskim życiu, więc gdy się pojawił ktoś fajny, kto traktował go nie tylko jako święte wypełnienie sutanny, wchodził w relację nieco za bardzo, trochę za blisko. I potem do zakochania był już tylko krok. Tyle razy już tak było, że mógłby wreszcie przestać, mógłby zmądrzeć, nauczyć się, ale za każdym razem orientował się, gdy było już za późno. A przynajmniej tak to sobie tłumaczył. Trwało to od czasów liceum, od kiedy z jego życia znikła pierwsza i jedyna dziewczyna. Znikła, bo postanowił, że idzie do seminarium. Gdy się rozstawali, liczył na to, że zrozumie, że zostaną przyjaciółmi, że będzie mógł wciąż z nią rozmawiać, że będzie go wspierać, ale najwyraźniej nie kochała go aż tak, żeby to znieść. Po prostu z dnia na dzień przestała odbierać telefon. Zraniło go to. Tęsknił za nią, ale swój honor miał. Przez osiedle chodził okrężną drogą, żeby tylko jej nie spotkać. W końcu zaczął, zgodnie z oczekiwaniami w seminarium, unikać kobiet. Unikał tak do 4. roku, gdy jako kleryk pojechał ze znajomym księdzem na oazę. Po 15 dniach ciągłych spotkań i rozmów z dziewczynami poczuł, że albo kobiety wrócą do jego życia, albo on umrze. Wymienił się z oazowiczkami numerami, utrzymywał kontakty, czasem się spotykał. Żył. Po święceniach kobiety stały się jeszcze ważniejsze. Bracia w kapłaństwie byli braćmi tylko z nazwy. A może to on nie potrafił się z żadnym z nich zaprzyjaźnić. Dlatego potrzebował kobiet. Ich łagodnych spojrzeń, troski, matczynego opieprzania, zapicie zbyt dużej ilości kawy, zasiedzenie w książkach do nocy, za wychodzenie bez czapki na mróz. Ich słuchania, obecności, kiedy było źle i kiedy potrzebował się po prostu przed kimś wygadać. A przed facetami wygadać się nie da. Może gdyby miał siostrę, byłoby inaczej, ale nie miał. Miał tylko 3 braci i do tego był najmłodszy, więc nikt nie brał jego problemów na poważnie. Bo jakie poważne problemy może mieć wikary na parafii w porównaniu z wiecznie zmęczonymi, ciężko pracującymi ojcami małych dzieci? Żadnych, żadnych. Dlatego szukał przyjaciółek. Takich, które rozumiały, że życie na parafii jest czasami nie do zniesienia. które się nie dziwiły, pozwalały mu narzekać i były dla niego, gdy potrzebował, a gdy znajdował, od takiej przyjaźni było już tak blisko. Jeden raz odważył się poruszyć temat w rozmowie z ojcem duchownym. Ojciec wysłuchał, pokiwał głową i powiedział: tylko nie rób głupot, szkoda by cię było. Biegaj, ćwicz, kąp się w zimnej wodzie, tylko nie skończ z którąś w łóżku. Ojciec nic nie rozumiał. Nie chodziło o to, że mu się chce i nie może wytrzymać. Chodziło o to, że tak bardzo chciał się czuć kochany i tak bardzo, bardzo nie czuł. Rozpaczliwie potrzebował miłości, ale tego nie mógł powiedzieć nikomu i nikt o tym nie wiedział. Poza proboszczem. Siadł do maila zaraz po tym, jak wrócił do domu. Po drodze wstąpił jeszcze na pocztę odebrać polecony, bo już był ostatni dzień. Gdy wyjmował dowód, odkrył, że w lesie pobrudził palce żywicą. Mała, lepka plamka została teraz na skórze portfela i irytowała go okropnie. Na szczęście przypomniało mu się, że żywicę da się chyba zmyć spirytusem. Pomysł był dobry, żywica zeszła bez śladu. A teraz siedział nad tym mailem i siedział. Chciał to jakoś tak napisać, żeby zrobiło na niej wrażenie, żeby nie czekała na żadne potwierdzenia, tylko opublikowała od razu. Ale nie potrafił. Zamiast okna wiadomości widział jego twarz i ten uśmiech. Mrugał, twarz znikała, wracał do maila, pisał i kasował, i mrugał, i znowu pisał, i znowu kasował, i znowu mrugał. W końcu miał już dość myślenia. Napisał jedno krótkie zdanie, wysłał. Teraz musiał wymyślić, jak się dostać bez klucza tam, gdzie chciał. A, i jeszcze te spodnie. Ta plama nie zejdzie tak łatwo jak żywica. Trzeba się ich pozbyć, koniecznie. Wstał od biurka, zdjął poplamione spodnie i od razu wrzucił je do worka. Potem przebrał się w jasne dżinsy. Do kieszeni włożył stary telefon. Przejdzie się kawałek, zadzwoni, a potem pozbędzie się telefonu i spodni. Spodnie wrzuci do pojemnika na używaną odzież. Nikt nie będzie tam szukał. Najciemniej pod latarnią, wiadomo. Poplamione, więc trafią na szmaty, a telefon zniszczy. Telefon zadzwonił, gdy oficer dyżurna wracała z toalety. Musiała podbiec, żeby zdążyć. Komisariat policji w Sokółce, powiedziała zdyszana do słuchawki, a potem dłuższą chwilę słuchała. Gdzie? Jest pan pewien? Oczy zrobiły się jej okrągłe ze zdumienia. Czy może pan powtórzyć? Zapytała, a za chwilę dodała. A czy mógłby pan przyłożyć dwa palce? Tak, rozumiem, ale może mimo wszystko. Tak, wiem, w porządku, wyślemy karetkę. Tak, już dysponuję. Proszę, żeby pan poczekał, wysyłam patrol, żeby nie mieli kłopotu z trafieniem. Halo? Halo, proszę pana. Połączenie się urwało, a ona patrzyła wrogo na słuchawkę. Jakby to telefon zakończył rozmowę, a nie gość po drugiej stronie. Spisała szybko numer i zadzwoniła jeszcze raz. Zajęte. Odczekała chwilę i wybrała numer ponownie. Tym razem usłyszała, że abonent jest czasowo niedostępny. Może zasięg tam był kiepski czy coś. Nie ma co, trzeba tam wysłać karetkę i chłopaków. 00 do 08 zaczęła wywoływać jeden z radiowozów.
Był to fragment książki Marty Łysek Ciało i krew. Czytał Piotr Krzekowski. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Realizacja Mariusz Woroniewski. Książkę polecają wydawnictwo WAM oraz Polskie Radio Białystok.